Proszę Państwa, zwyczajem naszym dobrym jest, żeby było trochę czasu na pytanie. Nasze spotkanie się trochę przedłużyło, ale myślę, że jakieś jeszcze kwadrans wytrzymają, jeżeli oczywiście są jakieś pytania do naszych prelegentów. Ja pozwolę sobie zauważyć tylko, że kiedy deklaracja Dominus Iusus się pojawiła, wraz z nią niedługo potem, a właściwie w tym samym czasie pojawiło się wytłumaczenie tej deklaracji pióra ówczesnego kardynała, prefekta kongregacji do spraw doktryny wiary, Ratzingera, Józefa Ratzingera, który tam napisał rzecz, która początkowo, wyznam, mnie zdumiała. Mianowicie on jakby założył, że hermeneutyka, a zatem jakby sposób tłumaczenia prawd wiary, no, ma swoje miejsce jakby w całym rozwoju doktryny. Tego nigdy tak jasno nie powiedziano. Jakby trochę zawsze się bano interpretować. Za dużo nie interpretujcie, raczej trzymajmy się litery tak, jak jest napisane. Ratzinger, mam wrażenie, otworzył dogmat, że tak powiem, na interpretację, idąc tak, powiedziałbym, w duchu kardynała Newmana, i to była dość duża nowość. Głos jest dla Państwa. Czy ktoś pytanie? Króciutkie pytania, bardzo proszę, bo mamy niewiele czasu.
Tomasz Akwinata mówi, że Bóg odwiecza, że człowiek ogranicza Boga własnym umysłem, ograniczonym umysłem, bo Bóg odwiecznie wiedział wszystko od początku do końca, czyli skoro powołał ich do życia, to odwiecznie wiedział, jakimi sposobami do tych ludzi trafić. Czyli to nie jest tak, że jak święty Paweł mówi, że jesteśmy świątynią, czyli jeżeli we mnie mieszka Jezus, to jest niemożliwością, nawet gdybym była w innej religii, a tak jak ksiądz powiedział, że oni mają innych, nie mają Jezusa, tylko mają innych i przez nich Bóg działa, bo to Bóg zbawia. Bóg, bo jak święty, i moment jeszcze, święty Tomasz mówi, że Bóg Ojciec to myśl, Syn Boży to czyn, a Duch Święty to moc. I jeżeli zjednoczymy Trójcę, Bóg zbawia, a że Bogu się spodobało przez Jezusa w naszej religii, to już jest jakby Boga prawo.
Tak. No czyli jak gdyby, jeśli dobrze Panią zrozumiałem, czyli Pani by się bardziej podobały te tezy tych pluralistów, że po prostu Bóg do chrześcijan przychodzi jako Zbawiciel przez Jezusa Chrystusa, że do buddystów przychodzi przez Buddę i zbawia przez Buddę, do muzułmanów przychodzi przez Mahometa i zbawia przez Koran, tak?
Nie.
Czyli że Jezus nie jest jedynym Zbawicielem wszystkich.
Pytanie jest, czy chciane, czy są niechciane. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę.
Ja chciałem, to może takie trywialne pytanie, ale skoro gdzieś pojawia się taka otwartość na interpretację tego dogmatu, to skąd wydawałoby się trochę takie kurczowe trzymanie się jego słownego sformułowania? Poza Kościołem nie ma zbawienia, które teraz trzeba wyjaśniać, interpretować.
No oczywiście, to znaczy kardynał Yves Congar, żeby zacytować w tym miejscu dominikanina, mówi, że naleciałości, już tego sformułowania nie pamiętam, ale po prostu historia rozwoju tego dogmatu tak ciąży, że należy, znaczy z dogmatu, tego sformułowania tak ciąży, tak jest historycznie negatywnie kojarzona, że porzućmy to, bo mamy nowe sformułowanie. Kościół jako powszechny sakrament zbawienia, nie? Tak, jako powszechny sakrament zbawienia. No, ja tylko natomiast powiedziałem, że w dokumentach Magisterium Kościoła to sformułowanie wciąż jest obecne.
No i jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy takie kłopotliwe sformułowanie, to proszę zauważyć, że ono nas mobilizuje jednak do pewnego wnikania w treść, która za nim stoi, prawda? Jak mamy takie sformułowanie, poza Kościołem nie ma zbawienia, to co jednocześnie, interpretując, ale nie zmieniając tej formuły, możemy powiedzieć to logicznie. Po pierwsze, no ta ciekawa sprawa tożsamości pomiędzy Chrystusem a Kościołem, prawda? To jest kolejna rzecz, która jakby tutaj nam w tle no przebija się, prawda? Ale możemy też powiedzieć, no, poza Kościołem nie ma zbawienia, ale przecież wiemy, że na przykład, nie wiem, sakramenty, oczywiście Pan Bóg wiąże sakramenty swoją łaską, to znaczy w sakramentach zawsze ta łaska Boża jest, ale to nie znaczy, że sakramenty wiążą Pana Boga, prawda? Czyli Pan Bóg może gdzieś działać poza sakramentami. Jak gdyby, jeżeli zachowamy formułę, twardo ją utrzymamy, to nie jest formuła dogmatyczna, od razu trzeba powiedzieć, ale jeżeli ją zachowamy, bo formuła dogmatyczna, taka sensu stricto, nie może być zmieniona nawet w wersji słownej, prawda? To wiemy. To nie jest formuła dogmatyczna, tak jak mówił ojciec profesor, to jest raczej aksjomat. Ale jeżeli pozwolimy na to napięcie pomiędzy sformułowaniem, takim, które być może nas nawet tak pobudza, a interpretacją, to tak naprawdę znacznie więcej się dowiemy na tym takim styku tezy i antytezy, powiedzielibyśmy, niż gdybyśmy no tak wygładzili, uczesali tę formułę. I nawet, proszę Państwa, z takiego czysto psychologicznego punktu widzenia, czasami takie kłujące w uszy formuły lepiej jest zatrzymać. Z takiego czysto, no, nawet może dydaktycznego punktu widzenia, dobrze jest tak łatwo formuł nie zmieniać, a raczej się otworzyć na interpretację i pozwolić na to, o czym ojciec Paweł mówił, na docenienie roli interpretacji jako narzędzia teologicznego, nie tylko sformułowania definicyjnego, ale sformułowania interpretacyjnego i hermeneutycznego jako czegoś, co gdzieś tam jest w dialogu pomiędzy definicją a rozumieniem. Jeszcze tylko jedna rzecz. Proszę Państwa, dwa obrazy. Gdybyście Państwo chcieli sobie wyobrazić teologię, która się opiera wyłącznie na formułach i aksjomatach, takich ściśle doprecyzowanych, to wyobraźcie sobie Państwo taką różnicę pomiędzy właśnie, tak żeby to zwizualizować, pomiędzy katedrą gotycką, tak, która ma mnóstwo szczegółów, ma bardzo logiczną budowę, ma bardzo logiczną strukturę, jest łatwa do opisania matematycznie, a wyobraźcie sobie Państwo teraz drugą katedrę, taką właśnie Sagrada Familia, na przykład w Barcelonie, katedrę Gaudiego, prawda, gdzie tam wszystko z niej wykwita, to jest jedna wielka roślina. Jeżeli chcemy zobaczyć różnicę pomiędzy takim, jakby to powiedzieć, pomiędzy takim myśleniem jedynie formułami zaksjomatyzowanymi, a myśleniem aksjomat czy dogmat i interpretacja, o tym, o czym mówił ojciec Paweł, to mamy różnicę pomiędzy katedrą gotycką, a Gaudim i Sagrada Familia. I jedno i drugie jest piękne. I jedno i drugie ma swoją wartość. Ale to jest jednak podejście inne. I to nie znaczy, że trzeba, nie wiem, burzyć katedrę Notre Dame, ale to też nie znaczy, że trzeba burzyć Sagrada Familia. Nie? Jakby to musi zostać. I Gaudi, i mistrzowie średniowiecza muszą zostać.
Ale jednocześnie pytaniem. Otóż wiemy, że od kilkudziesięciu lat jest popierany i szerzony kult miłosierdzia Bożego, prawda? Oficjalnie przez Kościół nasz papież Jan Paweł II bardzo dbał o ten kult. Mi się nasuwa taka refleksja, jak czy Bóg miłosierny może, który jest ogromny w swoim miłosierdziu, może zamknąć drogę do zbawienia ludziom, którzy są poza Kościołem katolickim. I jak gdyby to myślenie o miłosierdziu Bożym, no jak gdyby w sposób bezpośredni pozwala nam szerzej spojrzeć na tą zasadę, że ludzie również poza Kościołem katolickim mogą się zbawić. Czy ja dobrze myślę?
Jak najbardziej. To znaczy... bo właśnie chodzi o to, że w odpowiedziach na... Jest jakiś problem, pytanie, prawda? Czy ci, którzy są poza Kościołem, mogą się zbawić? No i teraz dla nas wiarygodne, miarodajne jest objawienie. Czyli szukamy w objawieniu, w Piśmie Świętym, jakichś takich no, odniesień, odpowiedzi, podpowiedzi. A i na przykład w tym okresie, kiedy w, powiedzmy w pierwszym tysiącleciu czy dłużej, przede wszystkim podkreślano te teksty, że właśnie, że poza imieniem Chrystusa nie ma zbawienia i później dodawano, że jeśli sercem nie uwierzysz, a ustami nie wyznasz, prawda, nie będziesz zbawiony, czy że jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, czyli z wody, czyli nie zostanie ochrzczony, prawda? I teraz jeszcze, jeśli mamy taką interpretację bardziej literalną tych tekstów, no to sprawa jest jasna. Ale w tym okresie pomijano ten fragment z pierwszego listu Tymoteusza, nie wiem, tam 2:4 chyba, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Jaki to tam jest tekst? Pierwszy Tymoteusza 2:4, tak. A no właśnie, i ten tekst już jak gdyby stawia nas w innej perspektywie. Bóg pragnie. No jeśli pragnie, to znaczy ta liczba zbawionych nie może być tam powiedzmy 142 tysiące czy ileś, jak myślał tam święty Augustyn, że jest bardzo, bardzo niewielka, prawda? Tylko raczej to nas otwiera na taką perspektywę właśnie Bożego miłosierdzia i to, że On jest kochającym Ojcem i zrobi wszystko, żeby tą zagubioną owcę odnaleźć. A jeśli, i już ostatnie zdanie, bo słuchając Pana, właśnie przypomniała mi się taka książka znowu tego Sezbuego, on bardzo dużo książek napisał i też napisał na temat, bo taki historykiem dogmatu właściwie jest, i napisał na temat rozwoju dogmatu soteriologicznego, to znaczy tam, gdzie jest mowa o zbawieniu, nie? I powiedzmy i w czasach nowożytnych i współczesnych głównie podkreślano atrybut sprawiedliwości Bożej. Dlatego Faustyna przyszła. Bo w jakim kontekście? Kontekst Kościoła, kiedy mówimy Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, wykaże, nie? I teraz nowość jej to ukazanie miłosierdzia Bożego. Ale ta jej nowość to jest relatywną nowością, bo jak papież Jan Paweł II pokazuje w swojej encyklice, że to jest po prostu atrybut biblijny, atrybut przypowieści Jezusa, prawda? Atrybut Ojca, o którym mówi Jezus. No dobrze, to jest tyle.
Ja tylko do tego podkreślania atrybutu sprawiedliwości. No, Tomasz tutaj błędu nie zrobił. Jak sobie otworzymy traktat o Bogu z Sumy Teologicznej, to zobaczymy, że jedna z kwestii jest poświęcona sprawiedliwości i miłosierdziu Bożemu i te pojęcia są traktowane jako synkategoremat, to znaczy nie można ich rozerwać, jako awers i rewers. Ale Tomasz mówi, nie, pierwszeństwo ma miłosierdzie. Dlaczego? Dlatego, że świat został stworzony z miłosierdzia, bo światu się nie należało, żeby zaistniał. Nie ze sprawiedliwości został stworzony, bo się należało, tylko z miłosierdzia, to znaczy z wolnej miłości Pana Boga. A Newman, kiedy, i to jest proszę Państwa ciekawa rzecz, bardzo bym zachęcał do tego, żeby sięgnąć do kazań uniwersyteckich Newmana i tam jest takie kazanie, sprawiedliwość jako podstawa rządów Bożych. I Newman zajmuje dokładnie przeciwne stanowisko. Powiada, nie, to jednak sprawiedliwość jest podstawą wszelkiego odniesienia Boga do świata, a nie miłosierdzie. I ta dyskusja się będzie toczyła, ale to tak mówię tylko, żeby pokazać, jak Tomasz, prawda, w XIII wieku był przewidujący, wiedział, że siostra Faustyna się pokaże w Łagiewnikach.
Pozwolę sobie skonkludować takim małym pytaniem, testem, które się jakby myślę, może być dobrym zakończeniem naszej dyskusji. Gdybyście mieli pojechać na misję, zarówno ojciec profesor, jak i ojciec Janusz, dlaczego byście pojechali na misję? Czy jest taki sens, czy nie ma? Nie, powiedzcie, dlaczego byście pojechali na misję?
Co za pytanie. Ojcze, ja proszę was.
Bo by mi prowincjał na... To może się tak zdarzyć niedługo, że już będę musiał wyjechać stąd, ale w każdym razie...
Co nie rozumieją haczyk tego pytania, prawda?
Tak, oczywiście, tak. No, ja bym pojechał na misję jednak z tego względu, że wydaje mi się, że no można sobie radzić. To jest trochę na takiej zasadzie jak pytanie, czy pokazywałbym wyższą matematykę komuś, kto potrafi policzyć resztę w sklepie, prawda? Ile powinien zapłacić, ile mu zostało, prawda? No może sobie, no można tak żyć, nie znając rachunku różniczkowego na przykład, prawda? Ale co to za życie? I tak samo, no i tak samo, proszę Państwa, jest z religią. No można tak żyć, tak w tak różnych religiach, no ale co to za życie, nie? Jednak mimo wszystko. Jak mamy chrześcijaństwo, to mamy też pełnię życia w tym znaczeniu.
Ja odpowiem w ten sposób. Jak ja bym miał jechać, znaczy chciałem pojechać na misję kiedyś, nawet kilka lat temu. Przedstawiłem nawet pewną propozycję, ale chciałem jechać do Afryki, żeby uczyć w seminarium, bo tam była taka potrzeba. A to jest, czyli nie przepowiadać Ewangelii tym, którzy o niej nie słyszeli, tylko formować tych, którzy będą ewentualnie szli nawet do tych, którzy nie słyszeli, a przede wszystkim no, będą podtrzymywali wiarę tych, którzy już są we wspólnotach kościelnych. I moje działanie misyjne polegało na tym, żeby formować właśnie ich. Natomiast myślę sobie, że w jakimś sensie no misjonarzem też tutaj jestem. I jest ten wymiar w moim rozumieniu i bardzo ograniczonej skali, ale coś tam robię, czy to piszę, czy organizuję. I to ma charakter właśnie misji ewangelizacyjnej, ale bardziej w wymiarze tego dialogu, bo tak, z jednej strony na przykład tam skąd jestem, czyli z Kolegium Bobolanum, czyli z sekcji świętego Andrzeja Boboli z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, organizujemy raz do roku Dzień judaizmu w Kościele Chrześcijańskim, no, związany z takim świętem Radość Tory, i to się odbyło u nas i to jest taka sesja teologiczna temu towarzyszy. A właśnie jednym z elementów dialogu, a dialog jest częścią misji ewangelizacyjnej, polega na wzajemnym poznaniu się. Wzajemne poznanie budzi szacunek, sprawia, że jakieś tam uprzedzenia, stereotypy opadają, prawda? I człowiek ma pozytywniejsze spojrzenie, a jednocześnie przy okazji docenia wartość swojej wiary, prawda? A więc organizujemy coś takiego, raz do roku spotkanie z Żydami i raz do roku spotkanie z muzułmanami. Właśnie będzie teraz 20 listopada, to jest sobota, od godziny 16, właśnie takie spotkanie z muzułmanami i temat chyba jest kościół i meczet jako miejsce modlitwy, coś takiego. Czyli charakter dialogu. A druga działka, którą się interesuje i myślę, że to też ma wymiar taki ewangelizacyjny i w innym kontekście, w naszym kontekście, to jest dialog między wiarą a rozumem, między wiarą a nauką, prawda? Bo ja uważam, że tutaj jest duże miejsce ewangelizacyjne, nie na zasadzie przekrzykiwania, tylko dialogu. I to jest to wyzwanie, które rzuca nam Benedykt XVI, bo on dużo też o tym mówi. I takie pojęcie, które często się u niego pojawia i określa tę współczesną cywilizację, mówi redukcjonizm racjonalistyczny. Redukcjonizm racjonalistyczny. I trzeba z nimi dialogować, bo mi się wydaje, że wiara odkrywa piękne perspektywy. Wiara odkrywa rozumowi i w ogóle człowiekowi wspanialsze perspektywy, niż sam rozum potrafi mu to ofiarować. I dla mnie to jest no i w jakimś sensie moja misja.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy obojcom. Myślę, że nabrali Państwo apetytu na dalsze spotkania z tego cyklu. Następne odbędzie się 20 stycznia i jego tytuł to Prawo i moralność względne czy bezwzględne, a prelegentami będą ojciec Tomasz Wytrwał i ojciec Michał Mrozek, tym razem obaj z zakonu kaznodziejskiego. Dziękuję Państwu, dobrej nocy i do zobaczenia. Z Panem Bogiem.